Galacjan, pierwszy rozdział, wersety od 6 do 10. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz, znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. To jest Słowo Boże. Więc ostatnim razem powiedzieliśmy sobie o tym, kto napisał ten list do Galacjan, że jest autorem jest Paweł, który jest apostołem. Powiedzieliśmy sobie, że jest to list skierowany do Galacjan, do mieszkańców prowincji Cesarstwa Rzymskiego, która nazywała się Galacja. Szczególnie ten list jest skierowany do regionu południowego tej prowincji, ponieważ tam znajdowały się 4 kościoły, które założył apostoł Paweł. Jest to Antiochia Pizydyjska, Ikonium, Derbe i Listra. I mówiliśmy o tym, że Paweł w 48 roku napisał ten list do Galacjan. I dzisiaj kontynuujemy dalsze wersety z tego listu. Rok temu, już wcześniej mówiliśmy, zostaliśmy zaskoczeni smutną, tragiczną wiadomością na temat katastrofy lotniczej i śmierci ludzi, którzy byli na pokładzie samolotu. Można porównać, że Paweł w swoim czasie został zaskoczony też pewną informacją, jaka doszła do niego i też to była informacja o pewnej katastrofie, pewnej tragedii, pewnej tragicznej sytuacji, jaka miała miejsce w kościołach galackich. Dlatego napisał ten swój list. Dlatego napisał list do Galacjan. Powodem były dwa powody, czy też dwa problemy. Jeden to problem fałszywych nauczycieli, ludzi, którzy uczyli fałszywej Ewangelii. Po drugie, problemem byli Galacjanie, ponieważ oni dawali się odwieść od Chrystusa, od nauki, która im została przekazana przez apostoła Pawła. Więc te wersety, które przeczytaliśmy, dają nam powód napisania listu. I normalnie, jakbyśmy spojrzeli na listy Pawła, to byśmy widzieli pozdrowienie, prawda, czyli od kto, do kogo, w jakim celu i pozdrowienie, czy też podziękczynienie za kościół w Tesalonice, czy kościół w Koryncie, a tutaj nie ma tego elementu. Paweł od razu mówi, dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść, prawda? Czyli on zaczyna już od napomnienia. Nie przechodzi do tej tradycyjnej formuły listu, ale od razu zaczyna od napomnienia. Czyli to już nam powinno dawać do myślenia, że ten list jest specyficzny, jest specjalny. Dotyczy pewnej sytuacji, która wymaga natychmiastowej reakcji. Ponieważ pojawili się ludzie, którzy wypaczają Ewangelię Chrystusową. Są to ludzie, którzy są pochodzenia żydowskiego, można powiedzieć chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, dla których Ewangelia, którą głosił Paweł, jest zbyt liberalna. To znaczy, że poganin... Dla nich nie wystarczy to, że poganin, prawda, uwierzy w Jezusa Chrystusa, że stanie się chrześcijaninem. Dla tych Żydów, czy też chrześcijan judaizujących, czy też żydowskiego pochodzenia, dla nich to było niewystarczające. Poganin, który się nawrócił na Chrystusa, czy do Chrystusa, musiał też stać się Żydem. Musiał obrzezać się i musiał postępować według zakonu nadanego Żydom. Więc oni w ten sposób wypaczali Ewangelię. I jakie są skutki? Paweł mówi, że oni odeszli, oddali się odwieść. Ale pytanie jest, jakie są skutki odejścia od prawdziwej Ewangelii? Bo do tego Paweł zmierza. Tutaj Paweł używa słowa, które jest przetłumaczone na odwieść. Inaczej można powiedzieć opuścić, porzucić, odwrócić się, ale jest to opuszczenie czegoś na rzecz czegoś innego. Następuje zmiana lojalności. No, więc przykład taki podam z takiego polskiego politycznego życia. To jest jak przejście z PiS-u do PJN. Polska jest najważniejsza. Ktoś daje się odwieść od PiS-u do innej partii, zmienia barwy klubowe, jest pewien transfer. Człowiek jest dalej politykiem, posłem, ale nie jest już lojalny wobec prezesa PiS-u, ale jest lojalny wobec prezes PJN. Więc następuje zmiana barw klubowych, zmiana lojalności. Właśnie to znaczy to słowo odwieść. To nie znaczy, że Galacjanie przestali wierzyć w Boga, czy coś w tym rodzaju. Nie stali się ateistami, nie wrócili do pogaństwa. Nastąpiła bardzo istotna zmiana, jeśli chodzi o lojalność Galacjan. Nie byli już więcej, dłużej lojalni wobec tego, który ich powołał w łasce, ale byli lojalni wobec innej Ewangelii, albo raczej tego, co ta inna Ewangelia nakazywała. Stali się lojalni wobec uczynków, wobec prawa żydowskiego, które nakazywało obrzezanie i wypełnianie określonych nakazów i przepisów religii żydowskiej. Więc przestali być lojalni wobec Chrystusa, a stali się lojalni wobec uczynków, dzięki którym muszą zapracować na usprawiedliwienie. Co ta zmiana lojalności oznacza dla Galacjan? Paweł mówi, że Galacjanie dali się odwieść od tego, który ich powołał w łasce. I tutaj to Chrystusowej to należałoby umieścić w nawias, ponieważ te starsze tłumaczenia Pisma Świętego, nie tłumaczenia, tylko manuskrypty, nie mają tego słowa Chrystusowe, ale to czy jest, czy nie ma, to nie zmienia nam nic. Nic nie zmienia kontekstu teologicznego. Czyli Paweł mówi, że odejście od Ewangelii, mówi o tym, że oni odeszli, dali się odwieść od ewangelicznej nauki o łasce. Dali się odwieść od tego, że człowiek jest zbawiony przez łaskę, czy z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez wiarę w doskonałą i wystarczającą ofiarę Chrystusa, jaką On złożył na raz na zawsze na krzyżu, ofiarując siebie samego za grzech świata. W Galacjan w 5 rozdziale, 4 wierszu Paweł mówi, że człowiek, który polega na swoich uczynkach, czy na jakichś zewnętrznych symbolach, takich jak obrzezanie, wypada z łaski, co jest równoznaczne z odłączeniem się od Chrystusa. Tak? Ten, kto polega na uczynkach, wypada z łaski i jest to równoznaczne z odłączeniem się od Chrystusa. I dalej druga rzecz tej zmiany lojalności, konsekwencji zmiany lojalności. To oznacza to odejście od Boga, który powołuje. Widzimy, że Bóg jest tym, który powołuje, prawda? Więc jeżeli odchodzimy od Ewangelii, odchodzimy od Chrystusa, to tym samym odchodzimy od Boga, który powołuje w łasce. Jezus powiedział, tak chłopakom wcześniej mówiłem, że nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przez Niego. Więc jeśli ktoś nie ma Chrystusa, to tym samym nie ma Boga Ojca, nie może przyjść do Boga, ponieważ Jezus jest jedyną drogą do Ojca. Więc jeżeli ktoś odchodzi od Chrystusa, to tym samym odchodzi od Boga. Ta zmiana, jaka nastąpiła u Galacjan, ona nie ma wyłącznie takiego charakteru mentalnego, że my przestaliśmy wierzyć w jedną rzecz, a zaczęliśmy wierzyć w inną. I to tylko ogranicza się do naszej sfery intelektu. Nie, ta zmiana ma bardziej osobiste odniesienie, ma bardziej osobisty wpływ czy skutek, ponieważ odchodząc od nauki o łasce, w rezultacie odchodzą od samego Boga. Jest to bardzo poważna rzecz, ponieważ ma ona wieczny wydźwięk. Pokazuje też, jak bardzo ta inna Ewangelia wprowadza w błąd. Więc odejście od prawdziwej Ewangelii skutkuje odejściem od Boga, odłączeniem się od Chrystusa, wypadnięciem z łaski. Więc dalej drugie pytanie, czy można modyfikować, zmieniać Ewangelię? Apostoł Paweł mówi nam, że nie ma innej Ewangelii, to znaczy, że Ewangelia jest tylko jedna. Tak? Jak popatrzymy w Nowy Testament, to ktoś mógł powiedzieć, nie mogę się zgodzić, bo Ewangelie są cztery. Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. Tyle, że jakby popatrzeć dokładnie, to tam jest napisane Ewangelia według. Czyli, że ktoś jest świadkiem. To nie jest inna Ewangelia, to jest ta sama Ewangelia, tylko według innego świadka. Inne spojrzenie, ale to jest ta sama Ewangelia. Jeżeli popatrzymy na Ewangelię, którą głosi Paweł, no to widzimy, że ta Ewangelia jest zgodna z Ewangelią, którą głosili apostołowie, właśnie nasi apostołowie, Jan, Mateusz, tak? Bo Łukasz, Marek nie byli apostołami. Więc tutaj jest pełna zgodność. Nie ma pięciu Ewangelii, jest jedna Ewangelia, czterech świadków, ale jedna Ewangelia. Jaka jest Ewangelia Chrystusowa, tak? Tutaj Paweł mówi, że chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową, ale jaka jest ta Ewangelia? Co oni chcą przekręcić? Więc Ewangelia Chrystusowa, no to żeby ją zdefiniować, to trzeba było popatrzeć właśnie na nauczanie apostoła Pawła. I nie tylko. Możemy popatrzeć na dzieje apostolskie, które ma, zawiera różne kazania, nie tylko apostoła Pawła, ale też i Piotra. I jest tam prezentowana Ewangelia, tak zwany kerygmat też. To, co apostoł Paweł czy Piotr nauczali odnośnie Jezusa Chrystusa. Więc tam to można znaleźć. Więc kiedy, ja tylko powiem w skrócie, że kiedy Paweł przybył do Koryntu i głosił Ewangelię, to przybył do Koryntu z takim postanowieniem, żeby nie umieć nic innego między Koryntianami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Więc ta Ewangelia Chrystusowa to jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie, który jest Mesjaszem, Zbawicielem, o Jego ofierze zastępczej na krzyżu, to jest dobra nowina o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Jest to dobra nowina o tym, że Jego ofiara jest to ofiarą właśnie zastępczą. Jezus w nasze miejsce bierze nasze grzechy i dobra nowina jest taka, że jest to ofiara doskonała i wystarczająca przed Bogiem. Więc każdy człowiek, który wierzy w Jezusa Chrystusa, otrzymuje przebaczenie grzechów, staje się Bożym dzieckiem i ma życie wieczne. Człowiek może być zbawiony wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przekręcić. Ci ludzie, którzy przybyli do Koryntu, nie do Koryntu, tylko do kościołów galackich, chcieli przekręcić, czy chcą przekręcić Ewangelię, ale co to znaczy? Można spojrzeć w słownik i zobaczyć synonimy tego słowa. A to znaczy wypaczyć, zmienić przykład, nie wiem, przekręcenia jakichś słów, prawda? Zmienić, wypaczyć. Przekręcić, coś dodać, coś ująć z tego, co zostało powiedziane, włożyć słowa w usta człowieka, których on nigdy nie powiedział, prawda, to znaczy przekręcić. I jeszcze tak wracając do tej historii, czy do wydarzeń związanych z tym, co się wydarzyło rok temu w Smoleńsku, jakiś czas po tych wydarzeniach marszałek Senatu Bogdan Borusewicz udzielił wywiadu rosyjskiej gazecie. I rosyjska gazeta napisała następującą rzecz, że choć tragedia pod Smoleńskiem zbliżyła Rosję i Polskę, to jednak w ciągu 3 do 6 miesięcy relacje między obu krajami wrócą do starego nurtu. Znów zaczną się spory i kłótnie. Prawda? Czyli, że marszałek mówi, generalnie tragedia była, chwilowo jest spokój między Polakami i Rosjanami, ale od 3 do 6 miesięcy to wszystko, ten kurz opadnie, te emocje opadną i znowu będziemy się kłócić z Rosjanami. Znowu się będziemy tam wytykać z Rosjanami. Atmosfera znowu zostanie podgrzana. I kiedy marszałek Borusewicz przeczytał ten artykuł, to powiedział tak. Ku mojemu zaskoczeniu przeczytałem ten wywiad i osłupiałem. Zdarzyło się coś zaskakującego, ponieważ fragment wywiadu, którego udzieliłem, został kompletnie przekręcony, powiedział Borusewicz. Mówiłem, że tragedia pod Smoleńskiem zbliżyła Rosję i Polskę znacznie bardziej trwale niż Polaków między sobą. Powiedziałem, że to w Polsce w ciągu 3 do 6 miesięcy relacje między nami wrócą do normy, do starego nurtu, to znaczy, że zaczną się spory i kłótnie, tłumaczył marszałek Senatu, więc on wcale nie miał na myśli i nie powiedział, że to będzie po 3-6 miesiącach wróci sytuacja do normy pomiędzy Polską i Rosją, czyli Polacy z Rosjanami będą się ciągle tam, że tak powiem, kopać nawzajem. On nie mówi o Polakach, że to Polacy. Emocje opadną, wszystko wróci do starego nurtu i znowu będziemy podzieleni, tak jak byliśmy wcześniej. Więc nie powiedział rzeczy, jego słowa zostały przekręcone. Już tutaj nie wnikam, czy umyślnie, czy nieumyślnie, prawda, bo to kwestia tłumaczenia, ale no, zostały przekręcone ku zdziwieniu i ku zaskoczeniu, no, co wprawiło w osłupienie marszałka. Więc to samo próbowali zrobić ci ludzie, którzy przyszli do tych kościołów galackich. Jeżeli coś doda, ktoś doda coś do Ewangelii lub ujmie z niej, to już nie jest ta Ewangelia, ponieważ sens jest jej zmieniony, wypaczony. Staje się ona fałszywą nauką, tak jak przykład Bogdana Borusewicza z wywiadem, że jego sens wypowiedzi został całkowicie zmieniony poprzez dodanie tych słów niewielu. Więc ta Ewangelia, która jest wypaczona, która jest zmieniona, jest fałszywą Ewangelią, ponieważ czyni ona łaskę Pana Jezusa Chrystusa bezużyteczną, zbyteczną, poprzez wiarę w to, że człowiek może zasłużyć lub zapracować na swoje własne usprawiedliwienie przed Bogiem i przez to może podobać się Bogu. Więc idźmy dalej. Jak Paweł podchodzi do fałszywej Ewangelii? Bo to nas interesuje, jak Paweł podchodzi, czy reaguje na tą fałszywą Ewangelię. Paweł mówi, no gdyby, nawet gdyby choćbyśmy my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. I powtarza to jeszcze raz. Znowu mówi, niech będzie przeklęty. Więc widzimy, że no dosyć ostro tutaj Paweł reaguje, dosyć ostro mówi. Mówi anatema, prawda? Słowo, które pojawia się właśnie jako przeklęty. Niech będzie przeklęty, mówi anatema. I co to znaczy, prawda? Co to znaczy? Co apostoł Paweł tutaj na myśli? Ponieważ no, my na dzień dzisiejszy my korzystamy z pewnych formuł, które są przekleństwem, prawda? A nie chciał coś tam, prawda? To jest formuła przekleństwa, którą my no, na dzisiaj używamy, spotykamy się z takim użyciem, że ktoś tam nam coś zrobił i my w takich emocjach, prawda, mówimy, a nie chcie, szlak trafi, czy coś takiego. Czyli mówimy pewną formułę przekleństwa, za którą idą nasze emocje, prawda, życzymy komuś czegoś złego, żeby wyrównać, prawda. Czy Paweł miał na myśli właśnie taką formułę, że pojawili się ludzie, a niech was szlak trafi, no nie? Czy też może miał na myśli formułę, którą używali poganie w ówczesnym czasie, prawda? Ponieważ no, poganie, wiemy, używali tego. Kiedy chrześcijanie byli prześladowani, to poganie chcieli, żeby ci, którzy prześladowali chrześcijan, chcieli, żeby chrześcijanie przekleli Jezusa. Żeby powiedzieli, niech Jezus będzie przeklęty. Więc to nie była tylko wyłącznie forma przekleństwa. Oni chcieli, żeby poprzez to, że przeklną Jezusa, żeby się odcięli od Niego. Czyli przekleństwo, które całkowicie odcina Ciebie od Chrystusa. Ty się wypierasz Go, prawda? Ale jest jeszcze znaczenie żydowskie. Według mnie jest ono właśnie, ma zastosowanie do tego kontekstu, listu, że tutaj on nie używa tego znaczenia słowa przeklęty, które było w obiegu przez pogan, przez Greków, przez Rzymian, ale używa tego słowa, które było w użyciu przez Żydów, ponieważ był problem z ludźmi, którzy byli pochodzenia żydowskiego, więc mieli zrozumienie zakonu, prawa. I skoro używa tego słowa, znaczy, że oni wiedzą, co się z tym wiąże. I zaraz to wyjaśnię, ponieważ anatema jest w Septuagincie, czyli w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, dokonanym przed Chrystusem, jest, ta Septuaginta używa słowa anatema jako odpowiednik hebrajskiego słowa cheren. które znaczy przeklęty, obłożony klątwą, obłożony zakazem zawierającym całkowite zniszczenie albo zagładę. Inaczej też można powiedzieć, słowo anatema oznacza poświęcenie czegoś jako nienadające się do użytku świeckiego, tylko na zniszczenie lub do użytku kultowego. I tutaj mam kilka fragmentów. Trzecia Mojżeszowa, 27 rozdział, 28 werset i dalsze. Czwarta Mojżeszowa, 21 werset, 21 rozdział, 3 werset. I piąta Mojżeszowa, 7 rozdział, 26 werset. Są to fragmenty, które mówią o tym, że coś zostało przeklęte. Czyli zostało przeznaczone dla Boga. I albo to będzie używane jako do kultu, albo będzie wytracone, zniszczone, przeznaczone na zagładę. Więc otwórzmy może piątą Mojżeszową, 7 rozdział, 26 wiersz. To nam zobrazuje, o czym, co tutaj Paweł ma na myśli. Piąta Księga Mojżeszowa, 7 rozdział. Więc może przeczytam 25, żebyśmy mieli kontekst. Posągi ich bogów spalisz ogniem. Nie pożądaj srebra i złota, które jest na nich, abyś się przez nie nie usiedli, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana Boga Twego. Nie przynoś tej obrzydliwości do Twego domu, bo zostaniesz obłożony klątwą, tak jak ono. Będziesz się tym brzydził i czuł do tego wstręt, gdyż jest to obłożone klątwą. Więc tutaj, kiedy Paweł mówi, że ci ludzie niech będą przeklęci, używa tego zwrotu czy słowa anatema, to znaczy, że on oczekuje, że będzie pewne konkretne działanie ze strony Galacjan odnośnie tych ludzi. To znaczy, że oni właśnie będą... Nie będą przynosili do domu, nie będą się zbliżali do tego, będą mieli wstręt do tego i będą się brzydzić tym, co ci ludzie nauczają. To jest tak sens tej anatemy, tego niech będzie przeklęty. Czyli mówi, że są przeklęci, więc Galacjanie muszą się odpowiednio zachować. Wstręt do tego muszą czuć, muszą się tym brzydzić, nie mogą tego przynosić do domu i nie mogą się do tego zbliżać generalnie. Czyli Paweł oczekuje, że Galacjanie postąpią w określonym kierunku, czy też zrobią pewne, wykażą się określonym działaniem. Wersety z 5 rozdziału i 9 wiersza i 10 tego listu pokazują, że Paweł mówi o tym, że właśnie tak rozumiał to słowo, to przekleństwo. Czyli oczekuje w tym 5 rozdziale, wersety 9 i 10, Paweł oczekuje, że ten kwas, który zakwasza ciasto, zostanie usunięty. Tak? Paweł mówi, że trochę kwasu całe ciasto zakwasza, no więc trzeba się pozbyć tego kwasu, tego czynnika, który zakwasza to ciasto. Więc trzeba się strzec fałszywej nauki. Trzeba odseparować się od niej, czy od tego człowieka, który fałszywie naucza. To przekleństwo, obłożenie klątwą prowadzi do ekskomuniki tak zwanej, do wyłączenia człowieka z życia wspólnoty, z życia Kościoła. Z powodu właśnie tej fałszywej Ewangelii, z powodu fałszywego nauczania. Anatema, przekleństwo jest nałożone na człowieka lub anioła, który będzie zwiastował Ewangelię odmienną od Ewangelii przekazanej przez apostołów. Więc Paweł mówi raz o tym, że jeżeli ktoś, choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował Ewangelię inną, odmienną od tej, którą myśmy zwiastowali, niech będzie przeklęty. I znowu powtarza to zdanie, czyli chce, to pokazuje, że to stwierdzenie anatema, czy to przekleństwo, które nakłada, czy o którym mówi, no jest bardzo, bardzo poważną rzeczą, bo on powtarza ponownie, żeby Galacjanie wiedzieli, że on naprawdę ma to na myśli. żeby nie było żadnej pomyłki, że być może Paweł gdzieś tam coś za dużo powiedział. Nie, on powtarza to jeszcze raz, żeby oni wiedzieli, że on naprawdę ma to na myśli. Dlatego przekleństwo, ta anatema jest czymś bardzo, bardzo poważnym. Dla pewności, żeby Galacjanie właściwie zrozumieli to, co ma na myśli. Fałszywa Ewangelia powoduje odejście od Boga, od łaski, co w oczach Pawła jest bardzo poważną sprawą, dlatego odpowiednio to komunikuje, żeby było to dobitnie zrozumiane. Sprawa jest bardzo poważna dla Pawła, dlatego padają tak ostre słowa. Gdyby sytuacja nie była dramatyczna, to nie byłoby potrzeby używania takiego języka, czy też używania przekleństwa. Więc Paweł używa odpowiedniego języka, mocnego języka, mocnych słów. Powtarza je po to, żeby Galacjanie dobitnie zrozumieli, że on naprawdę ma to na myśli. Że oczekuje od nich konkretnego działania związanego z tym, że ktoś jest pod przekleństwem. To nie znaczy, że właśnie, że jak wcześniej powiedzieliśmy, że to słowo anatema to oznacza przeznaczenie kogoś na zagładę, prawda? Więc Paweł nie wzywa do zabójstwa, do zabicia tych ludzi, żeby była jasność, prawda? W Starym Testamencie, jak ktoś był obłożony klątwą, należał do Pana, to znaczy, że był przeznaczony na zagładę, trzeba było go zabić. Czy to było miasto, czy to bydło, czy to ludzie. Jeżeli było obłożone klątwą, to było przeznaczone na zagładę. Tutaj Paweł nie wzywa do zabójstwa, nie wzywa do morderstwa, on wzywa do odseparowania się. Odzywa do wyłączenia. Więc bardzo mocno mówi, zdecydowanie, potwierdza to jeszcze. Dlaczego on tak robi? Ponieważ chce podobać się Bogu, a nie człowiekowi. Chęć przypodobania się ludziom dyskwalifikuje sługę Chrystusa. Apostołowie nauczali w innym miejscu w Ewangeliach, że no nie można dwóm Panom służyć i my to dobrze wiemy. Nie można dwóm Panom służyć, bo albo się jednego będzie miłować, a drugiego nienawidzić, albo jednego się będzie szanować, a drugim się wzgardzi. Więc jeżeli apostoł Paweł chciałby się przypodobać ludziom, to tym samym gardziłby Jezusem Chrystusem. A on właśnie mówi to, że nie, on chce się podobać Chrystusowi. Chce się podobać Chrystusowi, a nie ludziom. W związku z tym używa tak ostrego języka, ponieważ chce służyć Chrystusowi. Jakie jest zastosowanie dla nas tego, co zostało powiedziane? Może przypomnę te punkty wszystkie, trzy. Więc skutki odejścia od prawdziwej Ewangelii są takie, że odchodzimy od Boga, wypadamy z łaski, odłączamy się od Chrystusa. Dalej, Ewangelię, jeżeli coś dodajemy lub ujmujemy z Ewangelii, to znaczy, że Ewangelia traci sens, jest wypaczona, nie jest prawdziwą Ewangelią. I trzecia rzecz, że Paweł bardzo ostro podchodzi do fałszywej Ewangelii, do ludzi, którzy szerzą fałszywą Ewangelię. Więc to nam pokazuje, że odpowiedzialność za weryfikację tego, co my wierzymy, spoczywa na nas. My musimy weryfikować, my musimy sprawdzać, czy jeżeli słyszymy, że ktoś naucza, mówi Ewangelię, to czy faktycznie tak jest, czy naucza Ewangelii, która jest zgodna z Ewangelią przekazaną właśnie w nauczaniu apostolskim, w Słowie Bożym. Jeśli wierzymy Ewangelii Chrystusowej, to powinniśmy zadbać o to, by być w niej ugruntowanymi, żeby się czasem nie okazało, że odłączyliśmy się od Chrystusa, wypadliśmy z łaski, poprzez to, że przyszedł ktoś z jakimś nauczaniem i my szybko odeszliśmy od tego, co nas nauczono na początku. Dalej, jak duża odpowiedzialność ciąży na tych, którzy są odpowiedzialni za nauczanie. Ponieważ jeśli głoszą fałszywą naukę, odmienną Ewangelię od Ewangelii Chrystusowej, to ciąży na nich przekleństwo. Są tak zwane anatema. Więc jeżeli jesteś sługą Chrystusa, to komu jesteś winny swoją lojalność? to człowiekowi, czy Chrystusowi? Czy starasz się podobać Chrystusowi? Ale też nas to prowadzi, to co Paweł powiedział w tych wersetach, prowadzi nas do bardzo istotnej rzeczy, że Kościół, który nie głosi Ewangelii Chrystusowej, jest Kościołem, który odszedł od Boga. Z takiego Kościoła należy uciekać, jeżeli nie ma szansy na zmianę, na powrót do prawdziwej Ewangelii. Taki Kościół jest Kościołem chrześcijańskim tylko z nazwy. Kiedy popatrzymy na list do zboru w Sardes w objawieniu, to Pan Jezus mówi do takiego Kościoła: masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Czyli ktoś może jakiś Kościół może nazywać się chrześcijański, ale jeżeli nie głosi prawdziwej Ewangelii, to taki Kościół odszedł od Boga. Wiemy dobrze, jak ludzie dzisiaj mówią. Mówi się im Ewangelię, prawda? A oni mówią: mój ojciec, mój dziadek chodzili do tego kościoła, to ja będę, prawda? Znamy dobrze to powiedzenie. Ale jeżeli twój dziadek czy twój ojciec chodzili do kościoła, który nie nauczał prawdziwej Ewangelii Chrystusowej, to czy tym samym mówisz: ja, dziadek wierzył w fałszywej Ewangelii, mój ojciec wierzył w fałszywej Ewangelii, to ja będę wierzył w fałszywej Ewangelii. Czy to też znaczy, że mówisz: mój dziadek poszedł na zatracenie z powodu fałszywej Ewangelii, mój ojciec poszedł na zatracenie z powodu fałszywej Ewangelii, ja też pójdę na zatracenie z powodu fałszywej Ewangelii. To takie jest rozumienie tego, co ci ludzie mówią. Inni mówią, że starego drzewa się nie przesadza. Nie wiem, czy słyszeliście takie powiedzenie. Ja już jestem za stary na to, żeby zmieniać wiarę, tak? Że starego drzewa się nie przesadza. Ale jeżeli stare drzewo ma umrzeć, to chyba lepiej je przesadzić tam, gdzie jest dostęp do wody, prawda? Niż żeby miało umrzeć. Kogo lepiej się trzymać? Tradycji rodzinnej i umrzeć w potępieniu, czy trzymać się Chrystusa i żyć wiecznie, nawet jeśli by to oznaczało zerwanie z tradycją rodzinną? Wiemy, oczywiście znamy odpowiedź na to retoryczne pytanie. Galacjanie znali prawdziwą Ewangelię. Galacjanie uwierzyli prawdziwej Ewangelii, więc kiedy odeszli, to mogli zostać skorygowani i wrócić do prawdy. Paweł napisał do nich list właśnie w tym celu, żeby ich naprowadzić z powrotem na właściwą drogę, żeby oni wrócili do prawdziwej Ewangelii. Ale jeżeli ktoś jest w Kościele, który już od X czasu nie głosi prawdziwej Ewangelii, od młodości słyszał fałszywą Ewangelię, to pytanie, czy taka osoba może wrócić do prawdziwej Ewangelii? No nie może ktoś wrócić do miejsca, w którym nigdy nie był, prawda? Żeby wrócić do jakiegoś miejsca, to trzeba wcześniej w nim być. Ale jeżeli ktoś nigdy nie słyszał dobrej nowiny, prawdziwej Ewangelii Chrystusowej, to nigdy nie może do niej wrócić. Taki człowiek musi się upamiętać, musi zerwać, odwrócić się od tej fałszywej Ewangelii i nawrócić do Chrystusa. Więc taki wniosek się nasuwa, że prawdziwy Kościół chrześcijański to nie ten, który mówi, że jest prawdziwy, ale ten, który głosi prawdziwą Ewangelię Chrystusową. Tak? Prawdziwy Kościół chrześcijański to nie ten, który mówi, że jest prawdziwy, ale ten, który głosi prawdziwą Ewangelię Chrystusową. A prawdziwa Ewangelia mówi nam, że Chrystus umarł i zmartwychwstał trzeciego dnia dla usprawiedliwienia naszego. Więc w Chrystusie jest wszystko to, czego potrzebujemy do zbawienia. Nic innego więcej nam nie potrzeba, tylko Chrystusa. Więc jeśli polegamy na łasce Chrystusowej, to naturalnym będzie, że będziemy się trzymać kogo? Chrystusa. Jeżeli nie polegamy na łasce, to naturalnym będzie to, że Chrystus nam nie będzie potrzebny do niczego, bo będziemy polegać na swoich własnych staraniach, uczynkach. Łaska wyklucza uczynki, a uczynki wykluczają łaskę. Nie może być łaski i uczynków, ponieważ łaska jest wtedy, kiedy nie ma uczynków, a kiedy są uczynki, to nie ma łaski, tylko jest zapłata. Jaka jest Ewangelia, której wierzysz? Czy jest to Ewangelia, która znajduje chlubę wyłącznie w krzyżu Chrystusa? czy też jest to Ewangelia, która znajduje chlubę w Twoich uczynkach, w Twoich staraniach? Jaka jest to Ewangelia, w którą wierzysz? Zostawiam z tym pytaniem. To wszystko. Amen.